Nagle wśród ciszy nocnej ozwał się żałosny głos Basi. — Krzysiu, nie śpisz? Bo mi się przyśnilo, że jakowyś Turczyn pana Michała strzalą przeszył. Jezu Chryste, sen mara, ale aż mnie febra trzęsie. Zmów mi, litanie, aby Bóg nieszczęść odwrócił. Krzysi przeleciała przez głowę błyskawicą myśl, bogdaj go, kto ustrzelił. Ale natychmiast przeraziła się własną złością, więc choć trzeba jej się było zdobyć na nadludzką siłę, aby w tej właśnie chwili modlić się o szczęśliwy powrót Wolodyjowskiego, jednak odrzekła, dobrze, Baś. Za czym podniosły się obie z łóżek i klęknąwszy nagimi kolankami na zalanej księżycowym światłem podłodze, poczęły odmawiać litanię. Głosy ich odpowiadały sobie wzajemnie, to podnosząc się, to zniżając. Rzekłbyś, izba zmieniła się w celę klasztorną, w której dwie białe mniszeczki odprawiają nocne modlitwy. Nazajutrz dzień była już Krzysia spokojniejsza, albowiem wśród poplątanych ścieżek i manowców wybrała sobie drogę ciężką niezmiernie, ale niebłędną. Wstępując na nią, wiedziała przynajmniej, dokąd dojdzie. Przede wszystkim jednak postanowiła widzieć się z Ketlingiem i rozmówić się z nim po raz ostatni, aby go od wszelakiej przygody zasłonić. Przyszło jej to niełatwo, bo Ketling nie pokazywał się przez kilka następnych dni i na noc nie wracał. Krzysia poczęła wstawać co dnia i chodzić do pobliskiego kościoła dominikanów w tej nadziei, że któregokolwiek ranka spotka go i rozmówi się z nim bez świadków. Jakoż w kilka dni później spotkała go w samej bramie. On, spostrzegłszy ją, zdjął kapelusz i schyliwszy w milczeniu głowę, stał bez ruchu. Twarz miał zmęczoną bezsennością i cierpieniem, oczy zapadłe, na skroniach złotawe piętna. Delikatna cera jego stała się woskową i wyglądał po prostu jak cudny kwiat, który więdnie. Krzysi na jego widok rozdarło się na dwoje serce, więc choć każdy krok stanowczy kosztował ją bardzo wiele, bo z natury była nieśmiałą, jednak pierwsza wyciągnęła doń rękę i rzekła: niech wać pana Bóg pocieszy i ześle mu zapomnienie. Ketling wziął jej rękę, przyłożył ją sobie do rozpalonego czoła, potem do ust, do których przycisnął ją długo i z całej mocy. Wreszcie ozwał się głosem pełnym śmiertelnego smutku i rezygnacji. Nie masz dla mnie pociechy, nie zapomnienia. Była chwila, że Krzysia potrzebowała całej mocy nad sobą, by nie zarzucić mu z żalu rąk na szyję i nie zakrzyknąć: kocham cię nad wszystko, bierz mnie. Czuła, że jeśli porwie ją płacz, to ona tak uczyni. Więc długi czas stała przed nim w milczeniu, pasując się ze łzami. Jednak się wreszcie zmogła i poczęła mówić spokojnie, chociaż bardzo prędko, bo tchu jej brakło. Może ci to przyniesie jakąś ulgę, gdy powiem, że nie będę niczyją. Idę za kratę. Bać pan mnie nigdy nie sądź źle, bo mi tak już nieszczęśliwa. Bać pan mi przyrzeknij, daj mi parol, że się z afektu dla mnie nie spuścisz nikomu, że się nie przyznasz, że tego, co było, nie odkryjesz ni przyjacielowi, ni krewnemu. To moja ostatnia prośba. Przyjdzie ten czas, że wać pan będziesz wiedział, dlaczego to czynię, ale i wtedy mi wrozumienie. Dziś nie powiem więcej, bo do żalu z gola nie mogę. Wać pan mi to przyrzeknij, to mnie pociesz, a inaczej chyba zemrę.
Przyrzekam i parol daję, odpowiedział Ketling. Bóg wać panu zapłać, a ja z całego serca dziękuję. Ale i przy ludziach spokojną twarz pokazuj, by się zaś kto czego nie domyślił, czas mi odejść. Wać pan, jesteś taki dobry, że słów brak. Odtąd się już osobno nie będziemy widzieli. Ja na przy ludziach powiedz, że mi jeszcze, że do mnie urazy nie chowasz. bo męka, co innego, a uraza, uraza, co innego. Bogu mnie, ustępujesz niekomu innemu. Pamiętaj.
Ketling chciał coś przemówić, ale że cierpiał nadmiarę, więc tylko jakieś niewyraźne dźwięki podobne do jęczenia wyszły z jego ust. Następnie dotknął palcami krysinych skroni i trzymał je tak czas jakiś na znak, że jej przebacza i że ją błogosławi. Po czym się rozstali. Ona poszła do kościoła, a on znów w ulicę, by nie spotkać się z kim ze znajomych w gospodzie.